Chciałbym, siostry i bracia, dzisiaj mówić o śmierci, ale głównie o życiu. Na początek sięgnijmy do Bożego Słowa, Księgi Joba, drugi rozdział, wiersz pierwszy. I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem. Wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. I rzekł Pan do szatana: skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: skóra za skórę, wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. O tej bardzo poważnej sprawie, jaką jest śmierć, chciałbym rozpocząć pewną anegdotą. Jest taka przypowieść dalekowschodnia, która przypomina o naszym przeznaczeniu. Pewnego dnia do sułtana Damaszku przybiegł syn i powiada: muszę natychmiast jechać do Bagdadu. Pozwól mi wziąć najszybszego konia. Sułtan zapytał: dlaczego taki pośpiech, by jechać do Bagdadu? Ponieważ kiedy przechodziłem przez ogród pałacu, spotkałem śmierć i kiedy mnie zobaczyła, wyciągnęła ręce, jakby mi grożąc: muszę uciec przed nią. Młody człowiek otrzymał konia i wyjechał. A sułtan, oburzony, zszedł do ogrodu i spotkał tam jeszcze przebywającą śmierć. I powiada: jak śmiesz robić groźne gesty wobec mojego syna? Śmierć zdumiona powiada: zapewniam waszą wysokość, że nie groziłam, tylko podniosłam ręce w zdziwieniu, że on jeszcze jest tutaj, ponieważ mam z nim wieczorem spotkanie w Bagdadzie. Śmierć jest rzeczywistością, od której się nie da uciec. Śmierć kończy naszą obecność tu na ziemi. W 1958 roku został przedstawiony w Nowym Jorku film Ingmara Bergmana Siódma pieczęć. Wśród widzów obecnych na sali był Bob Fischer, który akurat zdobył Mistrzostwo Świata w szachach. Film jest oparty na historii średniowiecznego rycerza, który rozgrywa partię szachów z księciem ciemności. Książę ciemności próbuje złapać w szachową pułapkę rycerza. Stawką jest życie. W ostatniej scenie książę ciemności wykonuje ruch na szachownicy, patrzy na rycerza i powiada: szach mat. Gra skończona, kurtyna opada. A Bob Fischer jest podekscytowany i powiada do swojego przyjaciela: dlaczego ten rycerz poddaje się? Czy on nie widzi tego, że król ma jeszcze jeden ruch? On może wygrać. I to jest sedno mojego rozmyślania. Skóra za skórę. Człowiek jest gotów wszystko oddać, aby żyć. Diabeł to wykorzystuje. Wykorzystuje niewiedzę ludzi na temat śmierci, na temat życia wiecznego. usiłuje człowieka postawić w sytuacji przegranego. Powiada, to już koniec, nic się nie da zrobić, szach mat, nic więcej nie zrobisz. Śmierć zawsze wywoływała uczucie niepokoju, przerażenie, strach. Wolimy o niej nie mówić, albo gdy trzeba o niej mówić, używamy jakichś synonimów, jakoś oględnie, jakoś kluczymy, by raczej tego słowa nie użyć. Ale mamy uczucie, że ciągle ona gdzieś za plecami czai się. I ktoś powiedział, ponieważ nie wiadomo, gdzie czyha na ciebie śmierć, czekaj na nią wszędzie. To nie jest zjawisko nadnaturalne. Jest powszechna i ostateczna. A gdy nas odwiedza, pozostawia bolesne rany, zaniepokojenie. Martwimy się o tych, którzy odeszli. Śmierć przeraża i szatan to wykorzystuje i powiada, człowiek jest gotów oddać wszystko, skóra za skórę. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. I oto historia z Księgi Hioba. I zdarzyło się pewnego dnia. Wszystko nagle zawirowało. Wszystko nabrało innego tempa. Szatan oskarżył Hioba, że jego wiara jest wiarą komercyjną. Twierdzisz, że Hiob ci służy, bo cię kocha? Czy ośmieliłeś się kiedykolwiek poddać jego życie próbie? Przekonać się, czy twoja opinia jest słuszna? I odkrywamy, siostry i bracia, że toczymy bitwę w wojnie, której nie wypowiedzieliśmy. Nie rozumiemy i zaczynamy zastanawiać się, stawiać pytania. Czasem zadajemy sobie pytanie, czy nie zostaliśmy oszukani? Miało być inaczej chyba. Śmierć? Przerażająca śmierć? Zaczynamy czasem wątpić, czy życie ma sens. Czy Bóg jest wart miłości, posłuszeństwa? Nawet wtedy, gdy nam nie odpowiada na nasze prośby, pytania? Czy jest możliwe, abyśmy Mu służyli nawet wtedy, gdy spotykają nas różne przykre doświadczenia? Szatan by powiedział od razu, absolutnie nie. Ale chcę wam powiedzieć, że walka z diabłem, z jego kłamstwem, ojcem kłamstwa, została wygrana. To dziś wspominamy. Śmierć Jezusa Chrystusa i jego zmartwychwstanie. Ludzie poszukują na ziemi nieśmiertelności. Myślą, że to znajdą. Nie jestem naukowcem. Wiecie, że raczej znam się trochę na teologii. I twierdzę, że żaden naukowiec nigdy nie odnajdzie takiego serum czy jakiegoś lekarstwa, które by zapewniło nieśmiertelność człowiekowi. Nigdy żaden naukowiec. Pieniądze wyrzucone są w błoto, gdy się prowadzi takie badania. Tydzień temu usłyszałem, że w telewizji ogłoszono, że naukowcy odkryli nareszcie eliksir młodości. Za 20 lat będziecie młodzi jak niemowlęta. Eliksir młodości może podtrzyma kilkanaście lat nasze życie, ale nie eliksir nieśmiertelności. Nie ma takiej opcji. Dlaczego? Ponieważ Boże Słowo powiada, postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Jak na razie wiem o tym, że Bóg nie zmienił tego. Wiem, że nie zmienił tej opcji. Jest postanowione człowiekowi raz umrzeć. Będzie grupa ludzi, która uniknie bezpośrednio śmierci. Doświadczą tego ci, którzy doczekają powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa i będą przemienieni. Ilu to będzie? Nie wiem, ale jakaś grupa. Większość ludzi poprzedzi ich swoją śmiercią, fizyczną śmiercią tu na ziemi. Ale diabeł wykorzystuje taką ludzką ignorancję, ludzkie lenistwo. Ludziom się nie chce czytać Bożego Słowa. Wierzącym też. A potem zadają dziwne pytania. To jak to jest? Jest życie po śmierci czy nie? Diabeł wie jedno. Człowiek jest gotów oddać wszystko. Skóra za skórę. I przychodzi do każdego człowieka i powiada szach mat. Koniec. Nie masz żadnego ruchu. Nie docenił tylko jednego geniusza. Boga Wszechmogącego. A ten Bóg ma nie tylko jeden ruch. Słyszałem 2 lata temu kazanie, które mówiło: król ma jeszcze jeden ruch. Nie jeden ruch. Nie jeden ruch ma Bóg Wszechmogący. Król wygrał. To diabłu wydaje się, że może szachować ludzi śmiercią. On posłał Syna Jezusa Chrystusa. Jesteśmy wygrani. Pierwsi chrześcijanie nie za śmierć oddawali swoje życie, ale za świadectwo o życiu, o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Doświadczenie, trudności, zmagania towarzyszyły im, ale koroną ich życia było życie wieczne. W Bożym Słowie jest napisane: a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Król ma jeszcze ruch. Nie martw się, nie myśl o tym, nie bądź przerażony, przerażona. Król ma jeszcze jedno rozwiązanie. Człowieka zawsze intrygowało i intryguje, co jest po śmierci. Ale mamy w Bożym Słowie niepodważalną, autorytatywną odpowiedź. I tej może tylko udzielić Jezus. I On uchylił nieco kulisów tego, co jest po śmierci. Nie będę się wdawał w detale, bo nie to jest tematem mojego kazania. Kto słucha słowa mego, powiada Jezus, i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny, nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Wierzycie temu? Ja wierzę. I dlatego nie stawiam kłopotliwych pytań sobie ani Bogu. Co będzie po mojej śmierci? Czytam, że jeśli uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, przechodzę z śmierci do życia. To nic, że moje ciało może umrzeć któregoś dnia, przestanie funkcjonować. To nie jest koniec. Moje życie dalej trwa. Wierzę Bogu. Mam nadzieję, że i wy wierzycie. Dla człowieka wierzącego śmierć jest zyskiem. Apostoł Paweł o tym powiada. A śmierć jest dla mnie zyskiem. Będą ludzie, którzy będą kwestionować tę pewność. Powiedzą, no, czy na pewno? Wiecie, Ewa stanęła nad grobem swojego syna Abla. I myślę, że zadała to pytanie. Boże, czy on jeszcze będzie żyć? Czy on będzie żyć? Czy to jest koniec? I od tego dnia cała ludzkość, wszyscy ludzie zadają ciągle pytanie nad grobem, nad mogiłą, nad chorym, nad umierającym. Czy to jest koniec? Diabeł przyjdzie i ci będzie podsuwał myśli. Powie, szachmat, to jest koniec. Ale my możemy powiedzieć, mamy jeszcze króla, który ma kolejny ruch i on może wygrać. Nie tylko, że może, on wygrał. Ten rycerz nie wiedział, że może wygrać. Bob Fischer wiedział. Czemu się poddał? On może wygrać tę partię szachową. Diabeł przyjdzie i tak zakręci, tak zamydli, że myślisz, to jest koniec. Nie ma już dalszych rozwiązań. Spróbuję to zilustrować wam kilkoma przykładami z Biblii. Był król Hiskijasz. O tym mówi prorok Izajasz. W owych dniach Hiskijasz śmiertelnie zachorował. I przyszedł do niego Izajasz, syn Amosa, prorok, i rzekł do niego: tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskijasz obrócił się twarzą do ściany i modlił się do Pana i rzekł: ach, Panie, wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskijasz wybuchnął wielkim płaczem. I doszło Izajasza słowo Pana tej treści. Idź i powiedz Hiskijaszowi, tak mówi Pan Bóg Dawida, Twojego Ojca. Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Oto dodam do Twoich dni 15 lat i wyrwę Ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i osłonię to miasto. Mówiąc obrazowo, diabeł już zacierał łapy. Myślał, że wygrał, że nastraszył Hiskijasza, że przeraził go śmiercią, że to będzie koniec, że Izrael będzie pokonany, armia asyryjska wygra. Diabeł myślał, że odniósł zwycięstwo, ale zapomniał, że król ma ruch kolejny do wykonania. Ten król przyszedł i powiedział mu, przedłużam twoje życie, kolejnych 15 lat doświadczysz mojej łaski. Nie myśl, że wszystko jest stracone, gdy cię dosięgnie choroba, ból, cierpienie. To nic, że dziś nie przyszło rozwiązanie, ale ono może przyjść jutro. Bóg ma jeszcze ruch w stosunku do ciebie. On jeszcze coś może zrobić z twoim życiem. On może je przedłużyć, może je zabrać. Ale nie jest to życie, które zabiera i kończy się na tym wszystko. Diabeł musiał poddać się. Asyryjczycy przegrali. Naród izraelski był wolny. Król ma zawsze rozwiązanie. To my nie mamy rozwiązań. To my nie wiemy, jak coś rozwiązać. To my nie wiemy, jak postąpić, jak się zachować. A kolejny przykład oblężonej Samarii. I nastał w Samarii wielki głód, gdy ją oblężono. Także doszła cena łba oślego do 80 srebrników, a ćwierć wiadra gnoju gołębiego do 5 srebrników. Ruszyli więc o zmierzchu, mowa o trędowatych, ażeby przejść do obozu Aramejczyków i doszli aż do końca obozu Aramejczyków. A oto nie było tam nikogo. Pan bowiem sprawił, że w obozie Aramejczyków usłyszano turkot wozów wojennych i tętent koni i zgiełk wielkiego wojska. To też rzekli jeden do drugiego, oto król izraelski wynajął sobie przeciwko nam królów chetyckich i królów egipskich, aby na nas ruszyli. Zerwali się więc i o zmierzchu uciekli, pozostawiwszy swoje namioty, konie i osły, cały w ogóle obóz. Tak jak był, uciekli, ratując życie. Przeraża nas, siostry i bracia, widmo kryzysu Europy. Słyszymy o Grecji i pewno jesteśmy przerażeni. I myślimy sobie, ile coś jeszcze będzie kosztować. Ile będzie kosztować bochenek chleba. Bo to jest możliwe. Będzie kosztować może setki złotych, a nie złotówkę, czy dwa, czy trzy. Kryzysy były i będą w czasach ostatecznych szczególnie mocno są przypominane. Ale Bóg ma rozwiązanie. W Samarii groził kanibalizm, tam dochodziło do scen dantejskich. 3 lata oblężona. Trędowaci na zewnątrz powiadają, nie mamy nic do stracenia, idźmy do tego obozu. Albo nas zabiją, albo będziemy żyć. I tak życia nie ma. Ale ani król izraelski, ani Aramejczycy nie wiedzieli, jakim naprawdę jest Bóg, który przyszedł i sprawił, że ruch ostatni, czy jeden z jego ruchów, należał do niego. Aramejczycy uciekli, zostawili wszystko, a trędowaci zobaczyli, ile jest jedzenia, jak mogą być uratowani. I wtedy jeden do drugiego powiedział, niedobrze, gdy myślimy tylko o sobie. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeśli to przemilczymy, będziemy zwlekać, a zaświta ranek spotka nas kara. Siostry i bracia, wobec wielu z was Bóg wykonał ruch, który zmienił twoje życie, twoją sytuację. Komu o tym powiedziałeś? Dlaczego milczysz? Dlaczego nie mówisz? To jest dzień radosnej nowiny, jak Bóg zmienił u ciebie trudną sytuację. Czemu tego nie mówisz? Będziesz winien przed Bogiem. Oto masz słowa życia, dla zgubionego grzesznika. Masz słowa ratunku i o tym nie mówisz. Myślisz, że tylko to dla ciebie? Myślisz, że tylko dla twojego zbawienia? Bóg chce, by wszyscy byli zbawieni, by nikt nie zginął, by diabeł nie miał radości z zaludniania piekła. Bóg i Jezus Chrystus chce mieć radość z zaludniania nieba. Bóg ma ruch, który wykonał wobec twojego życia. Bóg miał ruch wobec Samarii. Mimo, że wielu tam ludzi przecież nie zasługiwało może na ratunek, a byli uratowani. Czy myślicie, że w tym samolocie, który tak szczęśliwie wylądował, wszyscy byli sprawiedliwi? Ale może był tam jeden sprawiedliwy, nie wiemy. Ale jak zwykle Polacy wyszli z samolotu i narzekają, nie ma bagaży, nie ma dokumentów. Bóg uratował życie, a oni się o swoje spodnie martwią, które w walizce zostały. O kapcie, które zostawił w walizce. Zapomniał, że Bóg darował życie. Tacy są Polacy. Ale nie wiemy, dlaczego zostali uratowani. Ale to jest dla nich szansa. Drugie życie. Docenią to? Nie wiem. Bóg wykonał ruch. Teraz człowiek ma wykonać. Ja tak patrzę na to zdarzenie. Patrzyłem, byłem akurat w tym momencie w domu i ktoś mi powiedział, wracając z parkingu, i powiedział mi, że niech pan włączy szybko telewizor, będzie lądowanie awaryjne samolotu. Pobiegłem, w drodze już modliłem się, Panie ratuj, bez względu na to, kto tam jest. A potem siedziałem, patrzyłem jak zahipnotyzowany. Modliliśmy się z żoną, byliśmy tym poruszeni. Bo nie możesz myśleć tylko o sobie, ja uratowany, tamci ludzie zasługiwali, nie wiemy z jakiego powodu, na uratowanie, aby może ktoś poszedł do nich i powiedział im o Jezusie Chrystusie. Widać, że niektórzy nawet i tego nie szanują. My dostali drugie życie. Ciuchy były ważniejsze w walizkach dla niektórych. A pamiętacie tę dramatyczną sytuację, gdy Estera była poprowadzona do króla, gdy ona zgłosiła się do króla, gdy dowiedziała się, że chcą zamordować, wymordować wszystkich Żydów, a jej wuj powiedział, a skąd wiesz, że na ten czas ciebie Bóg nie wybrał, abyś stanęła przed królem i uratowała swój naród. Ona myślała, że się nic nie da zrobić. Zapomniała o tym, że król ma jeszcze jeden ruch, że król ma ruch, który może wykonać, że król może coś zmienić. To nie jest szachmat. Był człowiek, który myślał, że tak. Ale to on zapomniał, że na niego został wydany wyrok. On w swoim życiu spotkał się z tym słowem szachmat. Koniec. Naród Boży. Dzięki temu, że jedna kobieta odważyła się pójść do króla z narażeniem swego życia, nieproszona mogła stracić życie. Poszła i powiedziała, ratuj. Ten człowiek zawziął się, chce nas zniszczyć. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd. Lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na ten czas jak obecny. Skąd wiesz, siostro i bracie, że nie masz zbawienia i nowego życia na ten szczególny czas, w jakim żyjemy? Bóg ci coś podarował, dał ci Boże Słowo. Nie musisz mówić szachmat i ludzie nie muszą o tym myśleć. Powiedz ludziom, jest ratunek, Jezus Chrystus, On jest Zbawicielem. Nie milcz, bo jeśli tego nie powiesz, będziesz winien ich śmierci wiecznej. Nie tej doczesnej, śmierci wiecznej. A kolejny przykład z Nowego Testamentu. Wiele tekstów chcę biblijnych wam przytoczyć, byście nie myśleli, że ja sobie coś wymyśliłem. To Biblia mówi. Trzymajmy się zatem jej. Oto nauczał w jednej z synagog w sabat Jezus. A oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej, kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. Ale faryzeusze już, inni, śledczy, to oczko w sępie podpatrujące, powiadają, nie wolno. I wtedy Jezus powiedział, A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? Diabeł przyszedł i powiedział do niej: szachmat, będziesz do końca życia zgarbiona, nie ma dla ciebie ratunku. 18 lat. Ile się modlisz o swój problem, swoją dolegliwość? 2 dni? Tydzień? Nie stało się, no to po tygodniu machasz ręką, to nieważne. Ilu ludzi przychodzi: bracia i siostry, módlcie się, taka trudna sprawa. Pojutrze już nie jest trudno, on już swoje robi, a wy się módlcie. 18 lat czekała, a Bóg jej dał wyzwolenie. Bo Bóg ma ruch, o którym nie wiesz, którego nie znasz, w jaki sposób on zmieni twoje życie. Nie płacz, nie krzycz. Boże, modliłem się, modliłam wczoraj, a dzisiaj zobacz, ciągle jestem chora, ciągle mnie tu boli, tu mnie strzyka, tu choroba chodzi, tam jest. Pan Bóg mówi: zaraz, chwileczkę. Ile? No, 2 dni, tak no, no jak tak się uprę, to 3, no. 18 lat. Może 18 lat. Mam rozwiązanie. A poza tym do Królestwa Bożego możesz wejść zgarbiona. Możesz wejść bez jednej nogi. Bo tam i tak wszystko nowe. Ja wiem, że my chcielibyśmy tu na ziemi. Skóra za skórę, tak. Lekarze dlatego wymyślili przeszczepy skóry, nawet już hodują skórę. Skóra za skórę. Ale to nie o to chodzi przecież. Ja wiem, że to się dobrze mówi, ale jak cierpisz, jak ci coś dolega, ale uwierzcie mi, że naprawdę już wiele razy doświadczyłem Bożego dotknięcia, czasami nawet zapominając, że się o to modliłem, Bóg rozwiązał. Aż w końcu stanął ten wielki, któremu szatan chciał powiedzieć szachmat. Wielki Piątek, osądzono Jezusa. Bito go i szydzono. W końcu ukrzyżowano. Złożono do grobu. I wszyscy mówili: koniec. Stało się. Szach mat. Nadszedł czas, by odejść. Idziemy do domu. Wszystko skończone. Ale w jakim wielkim błędzie byli? Ponieważ król ma jeszcze ruch. I 3. dnia z martwych powstał. Żyje, jest zmartwychwstały, jest żywym Bogiem, jest żywy nasz Pan Jezus Chrystus. A kiedy Bóg ma ruch jeszcze, wygrywa nadzieja, wygrywa miłość, światło zaczyna świecić, a ciemność przestaje być najważniejsza. Odwaga pokonuje strach, a wiara zwycięża rozpacz. Taki jest nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Taki jest nasz Bóg. On ma ruch, który jest do wykonania przez Niego. Jesteśmy zrodzeni do żywej nadziei. Nie bój się grobu, ale pomyśl o tym, by nad Twoim grobem nie zadano pytania: a co z nim, a co z nią? Pomyśl za życia Twego, kim jest Bóg dla Ciebie. Nie jest ważne, co się stanie ze mną po śmierci. Nie muszę być w sarkofagu pochowany, ani w grobowcu, jak to teraz jest modne. Wszystko mi jedno, ale na pewno nie to. To mnie nie interesuje. Zadaję sobie pytanie, co zdarzyło się we mnie, wewnątrz. Nie to, co się zdarzy ze mną, ale co we mnie jest. Co się zdarzyło w moim życiu, w moim wnętrzu, w moich myślach, w moim sercu, jak Bóg zmienił moje myślenie, jak Bóg zmienił moje postępowanie, jak Twoje zmienił, Twoje zachowanie, Twoje mówienie, Twój język, Twoje myślenie, Twoje postępowanie, Twoje zachowanie, jak Bóg to zmienił. Pomyśl o tym. Nie trwóż się, nie obawiaj. Jezus powiedział: niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. To jest najważniejsza rzecz, którą możemy uczynić. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Nie martw się, że zabraknie dla ciebie mieszkania, że zabraknie dla ciebie miejsca. Wierz w Jezusa Chrystusa. Wiecie, że z przerażeniem stwierdzam, że wielu ludzi, kiedy już są w sile wieku, albo są emerytami, albo już są w bardzo starczym wieku, zaczynają się bać śmierci. Przerażające. Co ich trzyma? To znaczy, że znów szatanowi udało się powiedzieć: szachmat, koniec, tu się wszystko kończy. Nie planuj swojej śmierci. Nie planuj swojego ubrania, butów, a wszystko jedno, niech cię w łapciach nawet pochowają. Najważniejsze, że wejdziesz do Królestwa Bożego. Dla ludzi, dla oka chcecie coś zrobić? To nie ma znaczenia. Ten świat tak szczyci się końcem wszystkiego. Oni mają szachmat przez diabła postawiony. Dla nich koniec, grobowiec, sarkofag, coś tam jeszcze, ale dla nas nie. I co z tego, że ktoś by nawet źle pochował i po ludzku rzecz biorąc zhańbił nasze ciało. Mojej duszy nikt nie jest w stanie zhańbić, bo jestem Bożym dzieckiem. Idę do mojego Ojca. Jezus nie trzyma nas w szachu. Powiada, po drugiej stronie jest życie, jest inna rzeczywistość. Obietnicą Jego jest to, że bez względu na to, czy mamy do czynienia z bólem, czy nie, strachem o przyszłość, czy nie, zmagamy się z rzeczywistością życia dzisiaj, czy ból jest fizyczny, czy trudne są relacje, okoliczności, jeśli przychodzimy do Boga szczerze, w modlitwie, jeden Jego ruch może ocalić moje i Twoje życie, naszą nadzieję, naszą wieczność. Gdy życie mówi Ci mat, nie zapomnij, że Król Królów ma do wykonania kolejny ruch. On powiada, ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Bóg jest wystarczająco wielki, aby nam pomóc. Gdy życie zaczyna się walić, gdy wszystko przestaje mieć znaczenie. Christopher Morley napisał takie zdanie. Miałem milion pytań do Boga, ale gdy stanąłem przed Nim, wszystkie uleciały mi z głowy i wydały się nieważne. Bracia i siostry, może będziecie doświadczani, może jesteście doświadczani do granic wytrzymałości, ale wiedzcie, że ufając Bogu, nie tracimy nic. Historia Hioba nie kończy się w pierwszym rozdziale, ani nie kończy się w drugim rozdziale, gdy diabeł mówił skóra za skórę. Wiecie, gdzie się jego historia kończy? W 42 rozdziale. A tam jest napisane, Pan zmienił los Hioba, gdy wstawił się za swoimi przyjaciółmi i rozmnożył Pan Hiobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. Ostatnie słowo nie należy do śmierci, ale do życia. Jest zawsze nadzieja poza rozpaczą, bo król ma jeszcze ruch. Diabeł jednak zapomniał o czymś i tu on przegrał. To on dostał szach mat. A diabeł, który ich zwiódł, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. To jest prawdziwy szach mat. To diabeł dostał mata i więcej już nic zrobić nie mógł. Skończył w miejscu dla niego przeznaczonym. To nie jest miejsce dla ludzi przeznaczone. Miejsce dla ludzi to społeczność z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Ludzie mówią, o, wy wierzycie w piekło, a przecież piekło to nie jest dla ludzi. Zgadza się, piekło nie jest dla ludzi. Piekło jest dla diabła, dla jego kolesiów, dla upadłych aniołów. Dla człowieka Bóg stworzył miejsce społeczności z sobą. Ale jak ktoś z tego rezygnuje, daje się zaszachować, daje się oszukać, no to podzieli los z tymi koleżkami. Ale naprawdę nasze, moje i Twoje miejsce to społeczność z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. To jest nasze zwycięstwo. Ból i troska w tej sytuacji otrzymują odpowiedź. Nie płacz. Boży plan jest najlepszym. Jest lew z pokolenia Judy, który wygrał. Jan, gdy opisuje swoją sytuację w objawieniu, powiada i płakałem, że nie ma kogoś, kto ma moc zerwać pieczęcie z księgi życia. I wtedy usłyszał głos. Nie płacz, ponieważ jest ktoś, kto został zabity i z martwych powstał. Odkupił swoją krwią ludzi dla Boga. Ofiara Jezusa Chrystusa, którą dziś też przez uczestniczenie w wieczerzy wspominaliśmy, jest czynem rozstrzygającym. Krzyż Jezusa Chrystusa jest zwrotem w historii. Ludzki żal czasami wynika z niedostatecznej wiedzy. Czytaj Boże Słowo. Śledź, co jest tu napisane. Nie miej tylko fragmentarycznej wiedzy z jednego wersetu czy jeden werset. Przeczytaj całe Boże Słowo, a zorientujesz się, jaka jest wspaniała przyszłość. Czego oczekujemy, jak Bóg będzie błogosławił. Jak Bóg tych, którzy są doprowadzeni do łez, wyprowadza z ciemności. Myślimy, że na skutek naszej wiary nic się nie dzieje. Że siła przebicia jest tak marna. Modlitwy gdzieś pod sufitem się zatrzymały. Tak jednak nie jest. Nasze modlitwy są w wieczności. Znów Księga Objawienia powiada. One są przed tronem Bożym. Niedowiarkowie powiedzą, śmierć kończy wszystko, szachmat. Ale apostoł Paweł powiada, bracia, nie chcę, byście pozostali w niewiedzy. Pisze Tesaloniczanom, którzy też mieli wątpliwości. Nie chcę, byście nic nie wiedzieli o tych, którzy zasnęli. Czujecie tę niezwykłość? To chrześcijanie wprowadzili nowy sposób myślenia o śmierci. Oni nie umarli, zasnęli. Apostoł Paweł pisze, to jest nowa jakość spoglądania na życie, na odejście człowieka. Spotykamy śmierć w życiu, ale w Jezusie Chrystusie znajdujemy życie. Mamy tylko jedną rundę do wykonania na tym świecie. I kiedy zapuka wieczność, pamiętajmy, następny ruch należy do Króla. Kiedy masz problem i myślisz, że nie ma rozwiązania, pamiętaj, Król ma kolejny ruch. Możesz go nie rozumieć, możesz go nie widzieć. Może ci się wydawać, że Król zapomniał, zamyślił się. Nie, on nie jest taki jak słudzy Baala. Musiał im prorok powiedzieć, no krzyczcie więcej. Pewno się zamyślił, przysnął, zdrzemnął się, zapomniał o was. Ma problem, zestarzał się. Ludzie myślą, że Pan Bóg to taki dziadunio, który sobie przysypia między przerwami, jak się obudzi, to tam gdzieś machnie, coś zrobi, poprawi w tym świecie. Nie, nie drzemie twój stróż. Nigdy. On ma ciągle w gotowości kolejne rozwiązania. Jeśli masz dziś jakiś problem, jakiś wymaga rozwiązania, wymaga Bożej interwencji, pamiętaj, Bóg ma jeszcze ruch, którego nie widziałeś. Ma ruch, którym rozwiąże twój problem i to nie jeden ruch, nie ostatni. Kiedy będzie ten, może będzie potrzebny następny. Stań przed Bogiem i powiedz Mu o tym. To może dotyczyć kwestii twojego zbawienia, twojego zdrowia, twojej sytuacji rodzinnej, materialnej, może twojej przyszłości. Może myślisz sobie, no tyle lat już żyję, a jakoś nie spotkałam partnera życiowego. To pierwszy, który się pojawi, niech on będzie moim partnerem. Pomyśl, poczekaj. Czy myślisz, że to jest jedyny, ostatni? Zastanów się, co Bóg ma w tej kwestii do powiedzenia. W tej sprawie nie ma pośpiechu i nie ma proroctw. Uważajcie na takich, co wam prorokują, że ten a ta ma być mężem lub żoną. Takiego proroka od razu ukamienować. Naprawdę, to nie jest żart, mówiąc to z doświadczenia kaznodziejskiego. Bóg się nie zabawia naszym życiem. Jeśli masz potrzebę, stań przed Bogiem i powiedz, Panie, czekam na kolejne Twoje rozwiązanie. Może masz jakiś problem z jakimś nałogiem, z czymś, z czego się nie możesz uwolnić. Czy myślisz, że szatan cię zaszachował i już nie ma rozwiązania? Jest Boże rozwiązanie. Król ma jeszcze ruch, w którym mu nawet diabeł nie przeszkodzi. To ten rycerz był wygrany, ale był nieświadomy. Dziś mówię o tym, abyście wiedzieli. Diabeł nie ma prawa nawet stanąć i powiedzieć szachmat. To on jest na przegranej. My jesteśmy wśród tych, którzy zwyciężyli w Jezusie Chrystusie. Za to Bogu chcemy dziękować. Chcemy modlić się też o to, by Bóg rozwiązywał wasze problemy. Jeśli masz jakiś problem, mnie nie jest potrzebna wiedza na temat twojego problemu. Ja mam swoich dosyć, niepotrzebne mi są twoje. Ale jeśli chcesz, byśmy się pomodlili, przyjdź tutaj, będę się modlił. Nieważne, o co się będziemy modlić, w tym sensie, że ja mogę nie wiedzieć. Zdarza się, że Bóg mi objawia, co jest potrzebą danej osoby. Ale nawet gdybym nie wiedział, to Bóg wie, czego potrzebujesz. I Bóg wie, że diabeł ci postawił takie ultimatum. Szach, mat. A ty mu powiedz, mój król ma ruch. Przegrałeś. Powstańmy. Jeśli ktoś chce, byśmy się o niego pomodlili, czy o nią, cokolwiek, nie mówcie mi co i dlaczego tu jesteście. A chcecie, byśmy się modlili? Jestem do waszej dyspozycji.